Czytanie z mądrości Syracha. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągnąłem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto Słowo Boże.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.
Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem.
Chwała Tobie, Królu wieku.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mojego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie od swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj już czwarty, ostatni dzień naszych parafialnych rekolekcji i powoli już dobiegają ostatnie minuty tej naszej wspólnej odnowy duchowej. Przez te trzy dni ostatnie próbowaliśmy w oparciu o kerygmat ożywić naszą relację z Jezusem. To był mój cel, aby pomóc przede wszystkim sobie samemu, ale również wam, siostry i bracia, zbliżyć się do Jezusa, pokochać Go mocniej, zaufać Mu jeszcze bardziej. Nie wiem, na ile to się udało. To wie Duch Święty. Na tyle, ile byłem w stanie, to chciałem wam pomóc dobrze wejść w ten Wielki Post. Pomóc wam właśnie dobrze wystartować. Start jest najważniejszy. To powie wam każdy sportowiec. Jak wystartujesz dobrze, to łatwiej ci potem dobiec do mety. Święty Hilary mówi, że kto dobrze zaczyna, już jest w połowie drogi. Coś w tym jest. Przed nami jeszcze jedna konferencja, już ostatnia. Dziś również poprosimy Ducha Świętego, aby przyszedł, aby oświecił nasz rozum, otworzył serce, aby to nauczanie nie stało się tylko i wyłącznie martwym wykładem nikomu niepotrzebnym, żeby było żywym przepowiadaniem słowa, które doprowadzi nas do lepszego poznania, pokochania Jezusa, stałej mocy i stałego serca. Dzisiaj niech to dokona się przez Maryję. W niedzielę zapowiadałem, że ten ostatni dzień będzie szczególnie jej poświęcony, że w ten ostatni dzień naszych rekolekcji będziemy się chcieli jej zawierzyć, zamknąć w jej niepokalanym sercu te wszystkie nasze sprawy, problemy, jej oddać. I to będzie ten akt zawierzenia później. Ale teraz pomódlmy się, zawołajmy z głębi serca do Ducha Świętego. Niech Duch Święty w nas działa. Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz, słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi. Wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas z pychy. Uśnięć nas w pokorę. Rozpal w nas miłość. Zgaś w nas zmysłowość. Spraw, abyśmy widzieli siebie tak, jak Ty nas widzisz. Abyśmy mogli poznać Ciebie. Amen. Niech tak się stanie. Maryja jest oblubienicą Ducha Świętego, to wiemy. Tam, gdzie ona jest, tam zawsze przychodzi Duch Święty. Ja się o tym wiele razy w swoim życiu głęboko przekonałem. Jeżeli jest Maryja, tam działa Duch Święty. Gdy ona się modli, Duch Święty zstępuje. Gdy ona się modli, On jest z nami. Gdy ona się modli, otwierają się nasze serca na ożywcze działanie Ducha Świętego. Niestety są tacy ludzie, którzy chcą nam obrzydzić Maryję, chcą nam obrzydzić ten kult, przepiękny kult maryjny. Mówią, po co ty się jeszcze modlisz na różańcu? Po co sięgasz po różaniec? Przestań, przecież to zabobon. Nieraz w różnych miejscach na zachodzie Europy Kościół przeżywa dziś poważny kryzys. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że w tych wielu miejscach odrzucono Maryję. Do Maryi się nie modli, nie zwraca się do niej. Był nawet kiedyś, pamiętam, taką sytuację, opowiadano mi ją właśnie tam na zachodzie Europy, jeden proboszcz, a to było przed laty, jak wchodziła ta nowa reforma Kościoła. Wyrzucano wszystkie figury, w tym figurę Matki Bożej. I jak przyjechał jakiś pobożny kapłan, to chciano, żeby właśnie poświęcił im figurę Matki Bożej, bo w ludziach był ten żywy, ta żywa relacja, to żywe przywiązanie do Maryi. Moi drodzy, jeżeli chcemy sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście głosi Słowo Boże, czy ktoś rzeczywiście przepowiada w mocy Ducha Świętego, to bardzo łatwo jest to sprawdzić. To zapytaj go, jaką ma relację z Matką Bożą. Czy modli się do niej? Porozmawiaj z nim o tym. Jeżeli nie będzie chciał o Maryi rozmawiać, jeżeli będzie Maryję odrzucał, to wiedz, że nie jest to człowiek Boży, że jest to być może jakiś oszust, który chce cię poprowadzić niewłaściwymi drogami, które nie są drogami wiary, drogami miłości do Jezusa. Pamiętam, że taką sytuację, jak do jednej parafii, na jedną parafię najechali Świadkowie Jehowy, taki najazd. Oni nieraz tak robią. Cała grupa przyjeżdża i chodzi po domach. No i jeden wikariusz chciał się z nimi rozprawić i w niedzielę powiedział takie płomienne kazanie, żeby ich nie wpuszczać do domu, żeby z nimi, broń Boże, nie rozmawiać. No i ludzie na ogół są przekorni i dokładnie zrobili odwrotnie. Rozmawiali z nimi, wpuszczali ich do domu. I proboszcz mówi tak, wiesz co, ty to źle zrobiłeś. Ja wyjdę na ambonę i uczynię trochę inaczej, powiem trochę inaczej. Powiedział tak właśnie proboszcz w niedzielę, wpuśćcie ich do domów, zaproście ich do domów, ale wcześniej przy bramce pomódlcie się razem z nimi właśnie do Matki Bożej. Odmówcie po Twoją obronę, czy zdrowaś Maryjo. I oczywiście ludzie posłuchali proboszcza i tak robili. Wpuszczali, zapraszali, ale na początek modlitwa do Matki Bożej. Oczywiście Świadkowie Jehowy nie chcieli się modlić do Matki Bożej. No to ludzie, jak wy nie chcecie się modlić do Matki Bożej, to my nie mamy o czym z wami rozmawiać. I właśnie przez Matkę Bożą, przez Maryję, cały ten najazd Świadków Jehowy w jednym momencie, te wszystkie ich działania, żeby kogoś przekonać, rozpadły się. Maryja jest tą, która chroni, która broni, która zwycięża i pokonuje zło. Pamiętam jeszcze inną sytuację. z Iwkowej pewna kobieta mi ją opowiadała. Był taki czas, że bioenergoterapia no nie była tak jednoznacznie traktowana jako coś złego. Nie wiedziano, od czego to jeszcze pochodzi, czy to pochodzi od złego, czy to może jest jakieś Boże działanie. Teraz już wiemy, że jest to ewidentnie działanie złego ducha i nie ma co w to wchodzić. Ale ta kobieta ufała i jeździła do tego bioenergoterapeuty i on oczywiście nakładał ręce, przekazywał tą energię, jak to mniej więcej wyglądało. I po pewnej wizycie, po którejś wizycie u niego mówi, że chciała wzmocnić ten przekaz tej energii, tych fal. I pomyślała, no to ja będę się modlić po cichu na różańca, a on niech to, te fale, tę energię pozytywną przekazuje. No i jak tylko zaczęła się modlić na różańcu, nie był w stanie przekazać żadnej energii. Zakończył od razu tą bioenergoterapię. Dlaczego? Bo Maryja ją chroniła. Nie pozwalała, aby cokolwiek złego do niej dotarło, do jej serca. Moi drodzy, tak wielka jest moc Maryi. Tak wielka jest moc tej cudownej niewiasty. Na szczęście jest wielu takich ludzi, coraz więcej, którzy bardzo ją kochają, którzy mają szczególną relację z Maryją. I tutaj w Olszance tak jest. Przychodzicie do niej przed ten obraz, modlicie się, powierzacie jej sprawy, kochacie ją i róbcie tak dalej. Czyńcie to, aby ta miłość do Maryi stawała się coraz piękniejsza, aby to ona była tą, która będzie was tutaj szczególnie prowadzić. Moi drodzy, ja też pokażę tą książkę. Tak to się stało, że tą książkę kiedyś polecił mi ksiądz Paweł. To nie jest zwykła książka, bo to są rekolekcje maryjne, 30-czytniowe. Ja odprawiłem te rekolekcje, przeżyłem je. Rzeczywiście stałem się innym człowiekiem. Bardzo ukochałem Matkę Bożą. Bardzo. I wiele, wiele konferencji, wiele różnych kazań właśnie jej szczególnie poświęcam. I zresztą ta konferencja dzisiejsza, to zakończenie maryjne, to nie jest tak bez powodu, bo chcę właśnie również, żeby Maryja działała w naszych sercach. Chcę głosić tą miłość wielką, którą Matka Boża daje. No i tak się to stało, że ja te rekolekcje jak raz odprawiłem, to jeszcze potem dwa razy mi się je udało przeżyć z Maryją. I coraz bardziej Maryja mnie uczy, coraz więcej pokazuje mi, jak kochać Jezusa. I tak to się stało, że w Iwkowej 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie miałem kazania maryjne. Potem tak to wypadało, że zawsze jak było jakieś święto maryjne, to akurat kazanie na mnie wypadło. Ale właśnie w tym dniu w Iwkowej pomyślałem tak sobie, powiedzieć o tych rekolekcjach, czy nie powiedzieć. Trochę mnie taka obawa, lęk ogarniała, co sobie może ludzie pomyślą, co proboszcz. Ale w końcu zdecydowałem się i powiedziałem o tych rekolekcjach. Powiedziałem o tym, jak Maryja również zadziałała w moim życiu. I tak to się stało, że wiele osób zaczęło przychodzić i pytać się o te rekolekcje. Pytać się mnie, jak można te rekolekcje odprawić. I zawiązała się taka grupa ludzi, którzy od 1 stycznia, od właśnie święta uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki do 2 lutego odprawili te rekolekcje. Było ich około 50 osób. Jeżeli chcecie, żeby coś was, w waszym życiu się zmieniło, to właśnie sięgnijcie po te rekolekcje. Zaproście tak na poważnie Maryję do swojego życia. Ona was będzie wspaniale prowadzić. Ona będzie waszą wspaniałą orędowniczką. Wiele łask wam wyprosi. I od tej pory rzeczywiście kocham ją i czuję ją obecność. I nieraz na modlitwie, jak się modlę, czy sam, czy we wspólnocie, to czuję obecność. Czuję każdego dnia tą właśnie jej cudowną macierzyńską troskę. I powiem wam, kochani, że w czasie modlitwy nieraz tak namacalnie wręcz czułem jej dotyk. Jak ona kładła swoją matczyną, subtelną, delikatną dłoń na moich plecach. Może ktoś wierzyć, może nie, ale rzeczywiście to było niesamowite i tych spotkań z Maryją, w których ona działa, w moim życiu jest coraz więcej. I nie da się jakoś tego wyrazić słowami, opisać za pomocą słów. Myślę, że Maryja to sprawiła i Maryja tego chciała bardzo, aby byli jej pomocnicy Miwkowej, tam gdzie posługiwałem, tam gdzie wcześniej pracowałem. Jest tam grupa pomocników i starszych, i młodszych ludzi, którzy modlą się, którzy chcą Maryi pomagać właśnie przez modlitwę, przez post, przez nawrócenie. Ja teraz pracuję trochę dalej na Powiślu, w Borkach, posługuję sanktuarium w Borkach, gdzie czcimy Matkę Bożą jako piękną Panią z Fatimy. I to też chyba nie był przypadek, że tam akurat trafiłem. I to sanktuarium powstało nie tak dawno. Moja mama mówiła mi, że powiedz o sanktuarium. No więc spełniam to polecenie mamy i kilka słów na temat naszego sanktuarium w Borkach. Ciekawa jest jego historia, bardzo ciekawa. Bo plac pod budowę tego kościoła w Borkach został poświęcony 13 maja 1981 roku przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza. W tym samym dniu, jak wiecie, miał miejsce zamach na Jana Pawła II na placu świętego Piotra w Rzymie. Ali Akcza strzelał do papieża, chcąc go zabić. I jak ludzie dowiedzieli się, że papieża poszczelono, to od razu opowiedzieli tę przykrą wiadomość arcybiskupowi, który był wtedy razem z nimi. Zaczęto się tam gorąco modlić do Matki Bożej, za jej wstawiennictwem polecać Jezusowi Ojca Świętego, polecać Jego życie, prosić o Jego uratowanie. Te pierwsze modlitwy również właśnie tej wielkiej wspólnocie, jaka wtedy była zgromadzona, popłynęły właśnie stamtąd z Borek. Papież cudownie ocalał, przeżył i jak wyzdrowiał, odzyskał siły, doszedł do siebie, to pojechał do Fatimy, aby podziękować Maryi, że go uratowała. Papież wiedział doskonale, że Maryi zawdzięcza życie, bo kula wyszczelona przez zamachowca miała ranić śmiertelnie. Podczas pielgrzymki dziękczynnej spotkał się w Fatimie z arcybiskupem Ablewiczem, dziękując za żarliwą modlitwę, jaka popłynęła z Borek. I papież w Fatimie otrzymał w darze figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Po poświęceniu jej w Rzymie ofiarował ją arcybiskupowi Jerzemu Ablewiczowi właśnie z przeznaczeniem do Borek. Tam nie było jeszcze kościoła, kościół się dopiero budował, powstawał. Matka Boża czekała rok w kaplicy biskupiej na swój nowy dom. I w maju 1983 roku wprowadzono uroczyście figurę do dolnego kościoła. Ludzie wtedy witali bardzo Matkę Bożą, stroili drogi, śpiewali pieśni, płakali, klękali przed przybywającą do Borek Maryją. I tak pokrótce się rysuje historia naszego sanktuarium. I tutaj zapraszam was do odwiedzenia naszego sanktuarium. Może nawet ktoś nie słyszał, że jest takie sanktuarium maryjne na Powiślu, gdzie króluje piękna Pani z Fatimy nam w Borkach. Można przyjechać, pomodlić się. To jest, jadąc właśnie od Szczucina, skręcając w Szczucinie, 5 kilometrów. Może ktoś tam kiedyś będzie jechał, przy jakiejś okazji zapraszam, aby pomodlić się przed cudowną figurą Matki Boskiej Fatimskiej. A ja tu jestem teraz jej takim trochę apostołem, głosicielem, takim głosem. I ona chce jakoś może, tak ufam, przeze mnie działać i zapraszać ludzi, zapraszać pielgrzymów, aby właśnie do tego pięknego sanktuarium na Powiślu przyjeżdżali i oddawali jej również tam swoje życie i swoje sprawy, swoje problemy. Dlatego w imieniu jej, naszej Matki, gorąco Was zapraszam do sanktuarium. Moim planem kiedyś też jest w przyszłości, że tak powiem, głosić rekolekcje maryjne. I tak coś z duszy mi gra, że właśnie Maryja mnie do tego zaprasza, żebym to orędzie z Fatimy przekazywał dalej, które wzywa do modlitwy, do pokuty za grzechy i nawrócenia. Bo przecież Maryja nie mówi nic nowego. Ona mówi to samo, co jest zawarte na kartach Ewangelii. To samo, co jak nauczał, jak chodził po tym świecie Jezus, to mówił. Nawracajcie się. Wierzcie w Ewangelię. Ona właśnie zachęca to, co dziś było czytane w Słowie Bożym, do miłości. Ona zachęca do umiłowania, do oddania się całkowicie jej Synowi. Mam nadzieję, że w Borkach też założymy pomocników Maryi. Taki jest plan, gdzieś już w moim sercu się rodzi. I jeżeli Maryja będzie chciała, to to się stanie. To będą pomocnicy w Borkach, bo są tam bardzo potrzebni na tej ziemi. Jeśli jeszcze będzie taka konieczność, pewnie będzie, to ściągniemy księdza Pawła na Powiśle, bo jeszcze na Powiślu nie był. Zacząłem właśnie od takiego krótkiego świadectwa, jak tak jakoś wewnętrznie przenaglony, poproszony przez Maryję, żeby wam o tym opowiedzieć. Moi drodzy, wy też macie to wielkie szczęście, tą wielką radość, że możecie tu w Olszance pod płaszczem macierzyńskiej opieki być, żyć, trwać. Cenicie to sobie, kochajcie Matkę Bożą, zapraszajcie ją do waszej codzienności, przyzywajcie jej pomocy, oddawajcie jej całe swoje życie. A się nie zawiedziecie, nie pogubicie. Jako czciciele Maryi doświadczamy naprawdę wielu łask. Gdyby te wszystkie łaski zliczyć, jakie wyprosiła nam u swojego Syna Matka Boża, to byśmy temu wszystkiemu się, kochani, nadziwić nie mogli, bo tego jest tak wiele. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w czasach wielkiego zamętu. Dlatego tym bardziej musimy uciekać się do Maryi. Dlatego tym bardziej każdy z nas winien Maryję tak na poważnie do swojego serca, do swojego życia zaprosić. Piękną modlitwę napisał święty Bernard z Clairvaux, wielki czciciel, wielki piewca Matki Najświętszej. Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw, jakie powstały o Maryi. I święty Bernard modli się tak. Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się, do niej nie stracisz nadziei, myśląc o niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz, kiedy ona cię szczerze nie trwożysz się. Kiedy cię prowadzi, będziesz zawsze szedł do celu, nie zmęczysz się. Kiedy ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu. To wszystko, co napisał święty Bernard o Maryi, to jest prawda. To jest absolutna prawda. I kiedy idziemy przez życie z Maryją, przytulamy się do jej niepokalanego serca, możemy czuć się naprawdę bezpieczni. Ona nas zawsze ochroni i umocni i właściwy kierunek wskaże. Zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy pojawiają się trudności, czy się nawet ktoś pogubi i odejdzie od jej Syna. To ona ten kierunek pokaże. Święty Maksymilian napisał o Maryi tak, niepokalana, oto nasz ideał. Samemu do niej się zbliżyć, do niej się upodobnić, pozwolić, by ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by ona żyła i działała w nas i przez nas, by ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do niej należeli bezgranicznie. Oto nasz ideał. Promieniować na otoczenie, zdobywać dla niepokalanej duszę, by przed nią także serca bliźnich się otwarły, aby zakrólowała ona w sercach wszystkich. Oto nasz ideał, niepokalana. Maryja jest posłuszna, Maryja jest pokorna, Maryja bezgranicznie ufa Bogu. I w tym też mamy Maryję naśladować w posłuszeństwie, w pokorze i w bezgranicznym Panu Bogu zaufaniu. W czasach, w których żyjemy, zły duch robi wszystko, abyśmy grzeszyli nieposłuszeństwem. Bo diabeł nie znosi Maryi, bo ona w 100% była posłuszna Bogu. Nie znosi ludzi, którzy na wzór Maryi pielęgnują w sobie tę jakże wspaniałą cnotę posłuszeństwa. A najwięksi święci to przecież ci, którzy, tak jak Maryja, pomimo przeciwności, pomimo prześladowań, pomimo odsunięcia, pomimo różnych problemów i kryzysów, chociażby ojciec Pio, ksiądz Dolindo, którego proces beatyfikacyjny trwa, wytrwali w tym posłuszeństwie, chociaż ich to tak wiele kosztowało, tak wiele się nacierpieli. Niestety nieposłuszeństwo dotyka dziś bardzo wielu ludzi. Jest ono już wpajane od najmłodszych lat. Ja wiem lepiej, co ja będę kogo słuchał, co ja będę słuchał Boga, po co mi przykazania, po co mi Kościół, po co go słuchać, po co będę słuchał jakiegoś księdza, po co ja będę słuchał rodziców, mamy, taty, którzy mówią, nie żyj w ten sposób, bo się pogubisz, pobłądzisz, bo wplączesz się w problemy, bo zniszczysz sobie życie. Co ja będę ich słuchał? Jeśli chcemy być prawdziwymi chrześcijanami i czcicielami Matki Bożej, to zacznijmy od posłuszeństwa, od słuchania Boga. Przecież już na kartach Pisma Świętego od pierwszych stron wybrzmiewa to bardzo mocno. Słuchaj, Szema Izrael, słuchaj. Od słuchania. Więc zacznijmy. Zacznijmy od słuchania natchnień Ducha Świętego. Bądźmy posłuszni Maryi, która wciąż prosi nas o to samo. Wciąż woła o nawrócenie, modlitwę, post. Słuchajmy Kościoła i słuchajmy naszych bliskich, którzy dobrze nam radzą, którzy chcą dla nas dobra. Naśladować Maryję, a my również w pokorze i chcemy ją w pokorze naśladować. Maryja miażdży szatana pokorą. Nie ma w niej ani odrobiny pycha, cienia egoizmu, czy jakiegokolwiek myślenia o sobie. I niepokalane serce jest wypełnione po brzegi pokorą. A jak jest z nami, z naszą pokorą, jak w wielu sytuacjach nam daleko, bardzo daleko do Maryi. Mnóstwo przecież naszych grzechów bierze się z braku pokory. Jesteśmy pyszni. Kręcimy się wokół siebie. Jeden z ojców Kościoła mówił, zacznij oddychać Duchem Świętym, bo jeżeli nie zaczniesz i będziesz oddychał tylko sobą, to się udusisz. Jeżeli nie będziesz oddychał Duchem Świętym, to się udusisz. My dusimy się w naszym egoizmie. Ja się liczę, moje, moje, moje. Nie liczy się nikt inny. Nie mogę ustąpić, bo wszystko przecież ma być mi podporządkowane. Moje plany, ambicje, marzenia, wszystko ma spełniać moje oczekiwania. Szatańska pycha, zabójcza szatańska pycha, która zabija we mnie Boga. Jeżeli tak jest w Twoim życiu, to módl się o pokorę. Proś Boga o pokorę. Proś Maryję, aby nauczyła się pokory, aby nauczyła się być człowiekiem pokornego serca. Jeśli zaczniesz żyć pokorą, to gwarantuję Ci, że otworzą Ci się oczy, że to tak jakby łuski spadły z oczu. Będziesz widział znacznie więcej i zobaczysz może tych ludzi, których do tej pory nie widziałeś, nie dostrzegałeś, odrzucałeś i zobaczysz te sytuacje, które były dla Ciebie mało ważne, a potem staną się rzeczywiście ważne i istotne. Maryja uczy nas również zaufania Bogu, bezgranicznego zaufania Panu Bogu. Ilu z nas mogłoby powiedzieć, że całkowicie ufają Bogu i ciągle wkrada się w to nasze życie ta postawa. Panie Boże, ja Ci ufam, ale na wszelki wypadek, to ja się muszę zabezpieczyć. Muszę mieć takie ubezpieczenie, taki plan B, C, D. Jak najwięcej tych planów. Jakby mi przypadkiem z Tobą nie wyszło, muszę mieć jeszcze swoje rozwiązania. Jeżeli tak myślę, to jeszcze daleko, daleko mi do złożenia swojego życia w ręce Pana Boga. Potrzeba nam zaufania takiego jak Maryja. Nieważne, co będzie się działo. Wiem, że Ty mnie, Boże, nie zawiedziesz, że Ty mnie nie opuścisz, że Ty mnie nie zostawisz, że Ty będziesz przy mnie zawsze trwał. Maryja tego zaufania Bogu uczy, zobaczcie, apostołów w wieczerniku, modląc się z nimi. Oni czekają na Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, że pośle Go im, ale dopóki Duch Święty nie przychodzi, to się boją. To boją się wyjść z tych czterech ścian wieczernika, boją się wyjść z tych czterech ścian swoich lęków, z tych czterech ścian swoich różnych myśli. Ogarnia ich lęk. Ale zobaczcie, oni w tym oczekiwaniu w wieczerniku nie są sami. Mają Maryję. Mogą się do niej przytulić. Mogą opowiedzieć jej o swoich wątpliwościach, wyżalić się, poradzić. My jesteśmy nieraz w podobnym położeniu przecież. Jak ci apostołowie z wieczernika. Nieraz ogarnia nas wątpienie, smutek, przygnębienie. Dlaczego wtedy nie biegniemy do Maryi, tylko pozostajemy z tym wszystkim sami? A to nas coraz bardziej przytłacza i przytłacza i przytłacza. Ksiądz Piotr Glas powinien być nam znany. Na pewno już czytaliście jego publikacje, jego książki. Teraz wyszła nie tak dawno jego nowa publikacja, już chwilę temu. Ostatnie wołanie Maryi, taki tytuł. Warto sięgnąć do tej książki, jeżeli ktoś jeszcze się z nią nie zetknął. Zachęcam, aby sobie zamówić, przeczytać, bo ona nam pomoże w zobaczeniu czegoś bardzo ważnego. Pomoże nam w zobaczeniu, że żyjemy tak naprawdę w czasach ostatecznych, w których rozgrywa się wielka batalia, kochani, wielka batalia między Bogiem a szatanem, między Kościołem i antykościołem, między Ewangelią i antyewangelią. Jak ktoś nie jest zaślepiony, to widzi, co się dzieje. To widzi, co się dzieje w Europie, na świecie, ale przecież to wszystko przychodzi również do naszej ojczyzny. Napływa to coraz bardziej. Chociażby te parady, te manifestacje różne, na których dochodziło do wielkich bluźnierstw przeciwko Bogu, przeciwko Jezusowi w Eucharystii, profanacja Bożego ciała, potem profanacja mszy świętej. Jak to daleko idzie, jak bardzo musi to, kochani, boleć Boga, jak bardzo serce Jezusa cierpi. Dokąd to wszystko idzie, dokąd my zmierzamy, w jakich czasach żyjemy. Ale, kochani, ksiądz Glas radzi nam, w takiej sytuacji trzeba szukać arki. Trzeba szukać arki, która pozwoli nam przetrwać ten gigantyczny potop. Uda się to tylko wtedy, gdy przylgniemy do niepokalanego serca Maryi, gdy w tym sercu Maryi się zamkniemy. Ten wybór, biorąc pod uwagę obecną sytuację, już nie jest opcją, nie jest jedną z wielu możliwości. To jest nasz ratunek, to jest nasze ocalenie. Niepokalane serce Maryi staje się jedynym miejscem, w którym doświadczyć można pokoju, pojednania. I to nawet wówczas, gdy wokół nas i w świecie, i w Kościele, nawet w Kościele szaleje burza. I weźmy sobie do serca również słowa księdza Stefana Zbowicza, Bożego Matki Bożej, umiłowanego jej Syna, który pisał w listach, że Maryja jest straszna i potężna. Straszna dla wszystkiego, co demoniczne, dla zła, dla szatana, a potężna, gdy roztacza nad nami płaszcz Twojej macierzyńskiej opieki. Maryja nie tyle dla siebie, otrzymała pełnię łask, pisze święty Bernard. Ile dla nas? Bóg ją wybrał, aby wszędzie i we wszystkim była naszą opatrznością, abyśmy wszystko, kochani, mieli przez Maryję. Z kolei święty Ludwik, Maria Pignon de Montfort, wielki mistrz maryjny duchowy, trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II miał na biurku swoim dwie książki. Nie wiem, czy wiecie. Jedną to oczywiście było Pismo Święte, Biblia, a drugą książką to był traktat o niepokalanym poczęciu Ludwika Pignon de Montfort. I słuchajmy, co pisze Ludwik, święty Ludwik. Trzeba więc wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, aby ona stała się dla Ciebie świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie Twe modły do Boga, bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą Cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami, pochodnią, która rozświetli całe Twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą, tabernakulum, którym będziesz wraz z nią rozmyślał o Bogu, wreszcie by stała się dla duszy tym jednym i wszystkim wobec Boga. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję. Gdy przyjmujesz Jezusa w Komunii Świętej, ukryj Go w Maryi i wraz z nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi, wszędzie i we wszystkim, zaprzyj się siebie samego. Jakże wymowny jest ten tekst świętego Ludwika Pignon de Montfort. Gdybyśmy zaczęli tym żyć rzeczywiście, nasze życie przez Maryję zmieniłoby się nie do pomyślenia. Zobaczylibyśmy i tak naprawdę przekonalibyśmy się w końcu, że Bóg złożył wielką moc w ręce tej niesamowitej niewiasty. Chcemy, aby nasza miłość do Maryi nie wygasła, dlatego ciągle walczmy o tą naszą pobożność, piękną polską pobożność maryjną. I nasz naród przeżywał różne dziejowe zawieruchy. Nieraz było już całkowicie źle, kompletnie źle, ale wtedy właśnie przypominano sobie i kierowano swoje kroki przed obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. Właśnie zwracajmy się do niej, zawierzajmy się jej, prośmy ją o opiekę. I dalej nasz naród, wszyscy, będziemy silni i przetrwamy wiele. Przetrwamy te wszystkie potopy współczesnych ideologii niszczących, destrukcyjnych, jeśli Maryja będzie naszą matką. I taka jest nasza matka, która od wieków króluje w naszej ojczyźnie. Ona nikogo nie zostawiła samego w potrzebie. Zobaczcie, na wesele w Kanie Galilejskiej. Ona tam widzi konkretną potrzebę tych nowożeńców, którym zabrakło wina. I to ona jakby wymusza na Jezusie. Ona prosi Chrystusa, aby dokonał się cud, aby nadeszła Jego godzina. I ona tak samo jak w Kanie, tak samo widzi również nasze problemy, te zwykłe, codzienne, widzi to wszystko. I tak jak zatroszczyła się o weselników w Kanie, chce troszczyć się o nas, kochani. Chce wyciągać do nas swoją matczyną dłoń, chce nam pomagać i troskliwie prowadzić. Jako jej córki, synowie, nie mamy się czego obawiać, wszelkie lęki znikają tam, gdzie jest matka. Jeśli uchwycisz się jej dłoni, to tak jakbyś się uchwycił silnej kotwicy. To również święty Ludwik, Maria Pignon de Montfort. To od Ciebie zależy, czy pozwolisz wyprowadzić się w końcu z tego duchowego sieroctwa, zanurzając się cały w miłości, która usynawia, która nadaje Ci miano dziecka Bożego. Wielokrotnie o tym w swoim życiu przekonał się święty Jan Bosko. I ile razy było tak, że w jego życiu zagrażało mu zagrażały mu różne niebezpieczeństwa i wtedy właśnie wzywał wstawiennictwa niepokalanej dziewicy Maryi. Nie zawiódł się, nigdy się nie zawiódł, bo Maryja zawsze mu przyszła z pomocą, zwłaszcza w takich momentach, gdy już nie wiedział po ludzku, co ma robić. I w swoich dziennikach opisuje taką sytuację, jak to zły duch zakłócał mu nocny spoczynek. Święty nie przespał kilka nocy, nie zmrużył oka, bo na strychu cały czas były jakieś uderzenia, harmider, hałas potężny w nocy. Także no, nie dało się odpocząć. I Don Bosco wychodził kilka razy tam na ten strych, patrzył, próbował znaleźć, zlokalizować źródło tych dźwięków. Za każdym razem nie znalazł niczego, co by tam te dziwne dźwięki mogło wydawać. I w końcu zrozumiał, że to zły duch. Próbuje go wykończyć fizycznie i psychicznie. Próbuje go właśnie odebrać mu wszystkie siły do pracy duszpasterskiej, do tego, do służenia swoim wychowankom. I wystarczyło, że jeszcze raz wyszedł na ten strych, ale już nie sam, wziął ze sobą maleńki obrazek Matki Bożej i przypiął go tam. I od tego momentu wszystko się skończyło, wszystko ucichło, wszystko się uspokoiło. Święty mógł spać spokojnie, bo jego mieszkanie chroniła Maryja. Nieprzyjemne dźwięki ustąpiły w jednym momencie. Maryja otrzymała od Jezusa wielką moc i korzysta z niej, aby ratować swoje dzieci, aby nas chronić również w walce przeciwko złemu duchowi. Przypomina mi się również kiedyś taka sytuacja, że już powoli kończę, już ostatnie sekundy, minuty. Szedłem na pomocników Maryi tam w Iwkowej, miałem w ręku laptop. Jakoś tak się stało, że laptop wypadł mi z rąk. I oczywiście poszła matryca. Na ekranie czarna plama. Miałem tam przygotowaną prezentację na pomocników, modlitwy, potrzebne piosenki. No niestety nie dało się tego wyświetlić, laptop zepsuty. No i co tu robi, się zastanawiałem, myślałem i myślę tak sobie i przyszła mi do głowy taka myśl, włącz jeszcze ten laptop i popatrz dokładnie. No i włączam go. I prezentację tą na pomocniku Maryi miałem na pulpicie zapisaną i cały ten pulpit czarny, ale patrzę, jest taki mały fragmencik, taki mały fragment jakby nieuszkodzony. I tam patrzę, mała ikonka z Matką Bożą i podpisane pomocnicy Maryi. No, nie mogłem w to uwierzyć. No, ktoś powie, może przypadek, no, ale dla mnie to nie był przypadek, ale konkretne działanie Matki Bożej. I nacisnąłem tą ikonkę, podłączyłem do rzutnika, wszystko działało i nasze spotkanie, nasza adoracja pięknie ją przeżyliśmy. I opowiem wam jeszcze jedno na koniec. To już naprawdę na koniec. Kiedyś miałem sen. Ktoś powie, no ja już ksiądz sny odpowiada, to już nie jest dobrze. Lepiej, żebyś sobie pojechał. Ja już za chwilę pojadę, spokojnie. Ale jeszcze wam opowiem. Aby właśnie było to tak, że taki sen, byłem w domu, tam było okropnie ciemno, ciemności przenikały wręcz. Próbowałem zapalić światło. Bałem się jakoś niesamowicie, ale to światło nie działało. I ciemności stawały się coraz większe, takie przejmujące. I bałem się straszliwie w tym śnie. I w jednej chwili zawołałem we śnie, Maryjo, ratuj. I światło się od razu zapaliło. I obudziłem się. I poczułem taką radość w sercu. Ktoś powie, no, sen jak sen, no, różne rzeczy mogą się nam przyśnić, ale bardzo go zapamiętałem i tak mi utkwił w głowie. Czasem go opowiadam. Wy macie to szczęście, że go wam opowiedziałem. Chociaż ogarniałyby się różnego rodzaju ciemności. Ciemności obaw, lęków, ciemności grzechów. To nie bój się, ale właśnie wołaj z całych sił do Maryi. Wołaj tak w sercu, Maryjo, ratuj. Matko Boża, ratuj. No i dziękuję wam za te rekolekcje. Już powoli nadszarpnąłem czas, jak tylko się dało. Ale bardzo wam dziękuję, że mogłem się przy was umacniać, mogłem się umacniać waszą wiarą, o wybija coraz bardziej. I Dziękuję księdzu Pawłowi za zaproszenie, że tutaj mi zaufał, poprosił mnie do szanki, odczytał natchnienie Ducha Świętego i mogłem te rekolekcje w oparciu o kerygmat przeprosić i zakończyć je właśnie z Maryją. Dziękuję za waszą życzliwość, no i do zobaczenia, kiedy będę jeszcze na pewno nieraz tutaj w Olszance przyjeżdżał i modlił się. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dobrego wieczoru.